Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Marta Wierzbicka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Roxana Węgiel. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
Jak ładnie, tak z kulturą. Dlatego ci mówiłem, że moim zdaniem uczyłaś się mówić.
Nie uczyłam.
Że te wystąpienia publiczne u ciebie są bardzo mocną stroną.
Wyreżyserowane.
Nie powiedziałbym. Powiedziałbym, że takie wyuczone, bardzo płynne.
Nie, wiesz co, nie, myślę, że to po prostu praktyka. Lata praktyki.
No dobrze, ja przygotowuję się do różnych ludzi w showbiznesie. Ty jesteś w showbiznesie powiedzmy 5 lat.
No tak.
Są ludzie, którzy są 25.
No oczywiście, że tak, ale wiesz, że mam dopiero 18.
No właśnie, już ten poziom jest całkiem wyraźny, a szczególnie, że wiem, że ludzie z Universala wysyłają artystów do tego, żeby uczyć ich mówić. Dlatego
ale
to...
mnie nie wysyłali, serio, jakby nie, to był inny case, może teraz wysyłają.
Dlatego zerwałaś ten kontrakt, no dobrze, no to wszystko się po prostu teraz już to wszystko rozumiem. Urodziłaś się w 2005 roku. Kto, jak ty dorastałaś, był taki rzeczywiście popularny w Polsce? Był taką wielką gwiazdą, kogo można było w jakimś stopniu podziwiać?
No ja pamiętam właśnie za czasów, kiedy byłam totalnie takim małym gnojkiem. Była na pewno na takim topie Ewa Farna. Ewelina Lisowska wtedy też. Jeśli chodzi o pop gwiazdy. Margaret. Sylwia Grzeszczak. No to pamiętam, że...
No bo ją śpiewałaś, jak jechałaś z tatą na judo.
Tak, tak. Ty o wszystkim wiesz.
Zapnij pasy.
Dobra.
A czytałaś wtedy portale plotkarskie?
One nie, już... no co ty. Ja jako takie małe dziecko raczej nie wiedziałam o czymś takim, jak takie plotkarskie portale.
Okej, bo zastanawiało mnie, na ile też ogólnie wiedziałaś, co się dzieje. Wiesz, to chyba też jeszcze było Brawo?
Było Brawo, było. Ale ja w ogóle... Wiesz, ja zawsze byłam inna niż wszystkie moje koleżanki i w momencie, kiedy był właśnie taki pik na Brawo, to ja byłam totalnie antybrawo. Nie wiem, czy to tak dla zasady, ale pamiętam też, bardzo popularna była Hannah Montana. I wszystkie moje psiapsiuły po prostu słuchały non-stop Hanny Montany, a ja miałam awersję, mówię, nie, to nie jest mój vibe. Więc wszystko, co było w modzie, ja jakoś byłam tak obok tego.
A jakich idoli z dzieciństwa dzisiaj byś już się trochę wstydziła?
To jest dobre pytanie. No chyba, czy ja miałam takich idoli? Nie, raczej nie. Raczej od zawsze to była Beyoncé i kto? Kto jeszcze? Lady Gaga też bardzo lubiłam jako mała dziewczynka. Ja raczej tutaj w Polsce nie miałam żadnych takich inspiracji. No też pamiętam właśnie te artystki, które wymieniłam, o których wspomniałam, no to też zawsze były dla mnie po prostu takim, no naprawdę takim po prostu topem na Polskę, więc też gdzieś tam bardzo je podziwiałam. Ale teraz jestem w tym show biznesie, miałam okazję je poznać osobiście, więc też to wszystko tak się pozmieniało.
Dlatego też zapytałem cię i to o te portale, i o te Brawo, bo to koniec końców właśnie spinasz te dwa światy, tego małego dziecka, który nawet nie mógł o tym myśleć, i tej osoby, którą już jesteś dzisiaj, która może po prostu zobaczyć, jak to wygląda naprawdę.
No tak, wiesz, no ja nie miałam pewnej świadomości do końca, jako małe dziecko, że z czym to się wiąże, jaki jest show biznes, no skąd miałam o tym wiedzieć, jestem... Jakby byłam wtedy taką dziewczynką z Jasła, prawda? No
ale mogłaś mieć marzenia. Wiem, że nie chciałaś śpiewać i tak dalej.
Chciałam śpiewać i to było moim głównym celem, ale też w ogóle jakby no, ani ja, ani moi rodzice nie mieliśmy bladego pojęcia o show biznesie.
Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu.
Dlatego może tak kibicowali tej drodze.
Tak, myślę, że dlatego właśnie.
Naprawdę, tak uważam. Jakby ktoś chciał dzisiaj z tobą usiąść i porozmawiać nie o muzyce, to o czym byś najchętniej z kimś porozmawiała?
Nie o muzyce? No o tym, co się dzieje prywatnie.
No dobrze. A jakie upodobania muzyczne kompletnie są wizerunkowo niespójne z tobą, a możesz je mieć? Jakiej muzyki ludzie mogą nawet nie przypuszczać, że słuchasz?
O, wiesz, myślę, że rapu. Bardzo dużo słucham rapu, a jednak...
No, no byłaś w hip-hopowej ludziom... grupie tanecznej, no bez jaj.
No właśnie, Revolution.
No.
No, więc ja bardzo dużo słucham hip-hopu i tak mam wrażenie, że do mnie jest trochę przypięta łatka takiej pop-gwiazduni i ludzie sobie tak nie zdają sprawy z tego, że mogę słuchać, nie wiem, czegoś innego niż popu. Też dużo słucham, nie wiem, Lany Del Rey, chociaż to raczej pasuje gdzieś tam do mnie, bo to jest taka zwiewna, eteryczna muzyka. Nie wiem, miałam fazę na przykład na trochę takie transowe brzmienia. Ralf Kamiński ma jedną taką piosenkę, Melancholia chyba, kojarzysz?
Tak.
I to jest taki, wiesz, to podchodzi pod taki trans. I zapętlałam to w kółko, miałam to, taką fazę właśnie. No nie wiem, ja słucham naprawdę wszystkiego.
No miałaś, no, nagrałaś ten TikTok z Malikiem taki, który był dość kontrowersyjny.
A no tak, a to zrobiłam celowo.
Tak?
Tak.
Bawisz się tym? Bawisz się kontrowersją?
Bawię się tym i bardzo mnie to w ogóle, mam z tego duży fan.
Ale to też jest umiejętność, którą posiadają nieliczne osoby.
No myślę, że to jest kwestia tego, że po prostu, wiesz, no mnie spotkało dużo hejtu w młodym wieku. Ja musiałam przez to wszystko przebrnąć, dałam radę. Jak już raz się zmierzysz z takim mocnym uderzeniem, to później jest tylko lepiej i teraz mam do tego ogrom dystansu, także...
Ale wiesz, bo to jest takie żonglowanie granatem. I może wypadnie zawleczka, może nie wypadnie. Nigdy
trochę,
nie bałaś się tych
tak.
żadnych konsekwencji, już nawet stricte tych, okej, okay, wizerunkowych to jeden, ale właśnie rozmawialiśmy o tym przed rozmową, że to są pewnego rodzaju konsekwencje takie, że może spaść współpraca, nagle wypadnie ci koncert.
Tak. Wiesz, ja w sumie uważam, że nie robię nic wbrew sobie i mówię otwarcie o swoich wartościach. Były też różne sytuacje, że tam właśnie osoby, z którymi współpracowałam, trochę miały problem z tym, że za głośno mówię o wierze, no ale nie zamierzam przestawać i uważam też, że nikogo nie namawiam, jakby wiesz, to jest inny case w momencie, kiedy namawiasz kogoś. Ja uważam, że każdy człowiek ma wolną wolę i każdy powinien żyć tak, jak chce. A to, że mówię otwarcie o swoich wartościach, mówię, bo to jest dla mnie ważne.
To już niespotykane, wręcz trochę jak dinozaury, jeżeli chodzi
tak,
o ten...
Tak, jestem boomerem.
No, albo dinozaurem. To jest akurat bardzo, bardzo interesujące. A co jest dzisiaj dla ciebie ważne w muzyce, tak naprawdę pomijając wszystkie banały?
Prawda. Prawda, bo tego brakuje, no nie? I dużo jest, wiesz, takich pseudo jakichś influencerów, którzy próbują muzycznie działać i naprawdę każdy może mieć hita teraz.
No, tak, to prawda.
No, więc najważniejsza jest ta prawda w muzyce i chyba taka spójność właśnie z artystą.
To wkurzają cię influencerzy w muzyce?
Nie wkurzają mnie. Nie mam już takich emocji, że wiesz, wkurzają mnie, że
no, ale uważasz,
wkurza,
że to jest niepotrzebne.
Czy ja wiem? Nie, jakby wiesz, ja mam taki mindset, że każdy powinien sobie robić, co chce. Ma marzenie, robi piosenkę, super. Tylko, że po prostu mam poczucie, że ta muzyka na tyle ewoluowała, że taka jakby ta wrażliwość gdzieś tam się zatraca w tej twórczości i ludzie tak, no liczy się, wiesz, najważniejsza jest teraz ta kontrowersja i wokół tego też no, wszystko się kręci i to się klika po prostu. A prawdziwa muzyka rzadko jest doceniana.
Niestety.
No.
Niestety, a druga sprawa jest taka, że tak jak było u mnie, kilku producentów powiedzieli, że dzisiaj z krowy byliby w stanie poskładać piosenkarkę, jeżeli chodzi o dźwięki. A jak to się stało, że zagrałaś w klipie Disco Polo?
Świetnie
dzisiaj to
oglądałam. Ale wiedziałam. Serio, oglądałeś to dzisiaj?
No.
Yes.
Trzy razy sobie zobaczyłem. Świetnie. Ten chłopiec na bramce jeszcze.
To jest długa historia. Ogólnie Rompej, pozdrawiam oczywiście, to jest znajomy mojego taty. To w ogóle, wiesz, było jeszcze przed Voice'em, ja nie byłam rozpoznawalna w żadnym stopniu.
Teraz jesteś już w tytule.
Teraz tak.
No,
ale wcześniej byłam statystką w klipie.
No ja no, ruszała się tam trochę, kilka sekund.
No tak, grałam tam, miałam rolę do odegrania. No i właśnie ze względu na to, że mój tata znał się z Rompejem, po prostu padła taka propozycja, żebym zagrała w klipie. No i tak w sumie po znajomości, jak to zrobiliśmy. No dobra, zagram w klipie, jakby spoko. Miałam wtedy, nie wiem, 8 albo 9 lat, więc śmieszna przygoda.
Opowiedziałaś już tą historię 100 razy o obozie judo, o karaoke i o zaśpiewaniu. Mnie bardziej zastanawia, skąd był pomysł na judo.
Judo? Ja naprawdę czasem mam tak, że muszę się w jakiś sposób wyżyć. Już jakby panuję nad emocjami, ale Od zawsze mnie interesowały sporty walki i tak naprawdę w sumie wyszło też przez przypadek. Judo też wyszło przez przypadek. Całe moje życie to jest spontan. Bo szukałam w Jaśle zajęć się z akrobatyki sportowej. No, wybrałam się do takiego miejskiego ośrodku sportu. No i akurat trafiłam na sekcję judo. A myślałam, że będzie akrobatyka. Ja, bo chyba mi się godziny po prostu pomyliły. No i tak przychodzę i się pytam, gdzie jest ta akrobatyka. No nie ma akrobatyki, było judo i zaprosili mnie na matę. No i tak zostałam już 3 lata.
To jest niesamowita historia. Pojechałaś na obóz na judo i zaczęłaś śpiewać piosenki. Mnie zastanawia też to, jak już powiedziałaś w tej rozmowie, że byłaś inna niż wszyscy i powiedziałaś też, że mój charakter nie zawsze wszystkim się podobał. To jaka byłaś?
Partnerem żurnalisty jest Engo Cars.
Ja zawsze... wiesz co... Ja trochę mam coś w sobie po prostu z takiej buntowniczki.
Rebeliantka.
Trochę tak. Aczkolwiek nigdy jakoś specjalnie nie odwalałam. To jednak... No ja zawsze byłam bardzo uparta. Więc jak coś sobie postanowiłam, coś zrobię, to robię. Nieważne, co by się działo. Jak miałam jakiś plan, to nikt go nie mógł zaburzyć. I tak było od zawsze, od dziecka. Więc niektórym się to nie podobało, no nie?
Biedny jest ten chłopak.
Kto? Kevin? No co ty?
Dalej masz coś z tej dziewczyny?
No oczywiście. Wewnętrzne dziecko jest zadbane.
A pamiętasz pierwsze marzenie tego wewnętrznego dziecka?
O, pierwsze marzenie. Myślę, że chciałam zostać baletnicą.
To bardzo ładne marzenie.
No tak, takie ale później staranne. Się pozmieniało. Później chciałam być judoczką. Od baletnicy po judoczkę. No i finalnie skończyło się na tym, że bardzo zapragnęłam właśnie zostać piosenkarką i spełniać się w tym kierunku.
Zobaczymy, może jeszcze się otworzą jakieś drzwi.
Może.
Jako mała dziewczynka też dużo rysowałaś i szkicowałaś. Lubiłaś rysować ludzi. Kim byli ludzie, których rysowałaś?
Zazwyczaj kobietami. Nie umiem malować mężczyzn. Ale malowałam bardzo ładne kobiety.
Masz kartki z tamtego czasu?
Gdzieś są.
Ogólnie zbierasz te wspomnienia?
Są zebrane, tak. No, moi rodzice w sumie o to dbali bardziej, żeby gdzieś tam kolekcjonować moje rysunki, jakieś laurki. Także na pewno gdzieś to jest. Tylko nie wiem, mam pojęcia gdzie.
Uczestniczyłaś między innymi na zajęciach z gimnastyki artystycznej, judo oraz tańca towarzyskiego, tak. To powiedziałaś. A w co byłaś najlepsza, jak tak sobie spojrzysz na to wszystko, wykluczając obecnie śpiewanie?
W co byłam najlepsza? Wydaje mi się, że gdybym nie śpiewała, to byłabym tancerką. No ale to jest jakby połączone trochę, wiesz, taniec, tańcem też wyzwalasz emocje. Tak samo jest z muzyką. Więc pewnie byłabym tancerką i chyba to robiłam najlepiej. Chociaż ja, nie wiem, ja naprawdę spełniałam się w każdej z tych dziedzin. I ciężko mi było wybrać.
A wyróżniałaś się na tyle, że realnie byłabyś w stanie zrobić taką karierę, jak na przykład robisz dzisiaj w muzyce?
No to w ogóle jest inny przemysł. Tancerzy nie są doceniani w Polsce.
No ale myślę, że ty nie masz apetytu tylko na Polskę.
Tak. No, być może nie.
No ale byłaś ambitna? Miałaś zawsze marzenia dużo większe, ponad skalę, ponad innych swoich rówieśników?
Ja byłam bardzo ambitna i zawsze po prostu marzyłam o jakichś nierealnych rzeczach. I zawsze wszyscy mi wybijali, wszyscy moi rówieśnicy, bo oczywiście rodzice moi najbliżsi mnie w tym wspierali, a to było dla mnie najbardziej istotne, ale jak nieraz rozmawiałam na przykład, nie wiem, z koleżanką o tym, że tak a propos śpiewu już nawet, no nie, że o, kiedyś pojadę na Eurowizję, ona, co ty w ogóle mówisz, dziewczyno, jesteś w Jaśle w szkole, co ty wyprawiasz, robisz sobie tutaj jakieś amatorskie teledyski, no tak, daj mi chwilę.
I robiłaś amatorskie teledyski?
Robiłam, z panem od przyrody.
A byłaś lubiana w grupie? To też mnie akurat zastanawiało.
O, czy byłam lubiana? Wiesz co, tak wydaje mi się, że nawet tak, zazwyczaj ludzie mnie lubili. To było takie, wiesz, no albo mnie kochali, albo mnie nienawidzili. I w sumie no, to tak...
Ale w proporcjach pół na pół, czy w proporcjach 70-30?
Myślę, że więcej osób mnie jednak lubiło, no. raczej byłam okej. Okay. Ja zawsze się starałam. Ja zawsze byłam bardzo empatyczna i tak zawsze byłam mega wrażliwa na to, co się dzieje z drugim człowiekiem, więc miałam takie podejście, że jednak ten drugi człowiek, nie wiem, zawsze gdzieś to był dla mnie istotny, no nie?
A byłaś gwiazdą klasową?
Właśnie, słuchaj, hit, bo ostatnio przeglądałam sobie TikToka i tak coś to było właśnie o tej gwieździe klasowej i sobie myślę, kto był u nas taką gwiazdą klasową? I tak sobie przemyślałam to wszystko. Może trochę byłam, ale nieświadomie to robiłam. Po prostu czasem jest tak, że ktoś ma taki styl bycia i ja, przecież ja nie zawsze byłam osobą rozpoznawalną, ale po prostu nie wiem, ja sobie zawsze żyłam jakimś takim swoim życiem, w swojej bańce. Ale nie uważam, żebym kiedykolwiek, nie wiem, jakoś się zachowywała tak nad wyraz, wywyższała się nad innych.
Ale gwiazda to nie jest osoba, która się wywyższa, tylko na ludzie, którą chcą patrzeć. Chcieli ludzie na ciebie patrzeć?
Tak, chcieli. Zawsze miałam takie poczucie, że nie wiem, po prostu nieraz, wiesz, jakieś dziewczyny z klasy, ja sobie coś tam, nie wiem, zrobiłam, zmieniłam fryzurę i nagle wszystkie dziewczyny mają taką samą fryzurę. Nie wiem, z czego to wynikało. Jakby totalnie nie wiem, z czego to wynikało, bo ja nie wiem, nie czułam się tak, żebym była jakąś gwiazdą, no nie? Klasową. Ale nieraz tak było, że po prostu jakoś, nie wiem, ludzi inspirowałam. Albo moje zmiany kogoś zainspirowały do zrobienia czegoś, więc nie wiem. Tak po prostu. Myślę, że to jest kwestia osobowości.
A rodzinnie? To był taki mały ekosystem, mama, tata, ty? Czy też byli dookoła jacyś ludzie, o których tak naprawdę nie wiemy ze względu na to, że zazwyczaj to się wszystko dookoła ciebie zamyka w tej bańce?
To był mały ekosystem, mama, tata, ja, mój brat, Max i ty, Muś, teraz.
No tak, tak, bo zastanawiało mnie po prostu, czy był ktoś taki, kto ciebie mógł zarazić tym wszystkim, albo od kogo ty podpatrywałaś te rzeczy?
Nie, nie było, raczej nie było. Moi rodzice w sumie, moja mama nigdy nie śpiewała, mój tata tak samo, nigdy tam nie działali pod względem muzycznym, czy tam
ale może judo, może akrobatyka, nie, no gdzieś to
zupełnie cokolwiek? Nic. Słyszałam tylko od babci, że jacyś tam pradziadkowie, górale śpiewali i grali na różnych instrumentach.
Okej. Okay. No to jak już wspomniałaś o twoim tacie, to on kiedyś zadał ci pytanie, czy chcesz być sławna, to powiedziałaś, że chcesz być legendą jak Freddie Mercury.
Tak, tak powiedziałam.
To twoje marzenia są dzisiaj skromniejsze razem z wiekiem? Czy nadal marzenia rosną?
Nie, no marzenia oczywiście rosną i cele rosną, ale wiem po prostu, że no to wszystko musi się odbywać krok po kroku. Nie mam teraz oczekiwań i wielkiego parcia na zrobienie międzynarodowej kariery z dnia na dzień. Aczkolwiek po prostu działam, chcę się rozwijać, chcę robić coraz lepsze rzeczy i myślę, że to finalnie, jeśli to będzie na tyle dobre, to poskutkuje tym, że coraz więcej osób będzie chciało słuchać mojej twórczości.
Ale zobacz, jak byłaś dzieciakiem, to mówiłaś, że pojedziesz na Eurowizję i na takie rzeczy. Może po prostu ta pazerność pomaga twojej karierze na to, żeby, no taka pozytywna oczywiście, tak, żeby po prostu odnosić sukcesy. Ukończyłaś szkołę podstawową numer 4 w Jaśle i uczęszczałaś do szkoły muzycznej w pierwszym stopniu w klasie fortepiano. Jak ci tam szło?
Ale gdzie? W szkole muzycznej. Źle. Nie, w ogóle to nie mój świat. W ogóle nie mój świat, bo w szkole muzycznej masz takie schematy, musisz robić wszystko od A do Z, musisz grać etiudy. I ja po prostu, dla mnie to była czarna magia. Jeszcze nuty, jeszcze czytanie z nut. Mówię, nie, jak ja coś sobie tam, nie wiem, wymyślę, jakąś harmonię, to mogę to zagrać. I wiem, że to dobrze brzmi. Wiem, co dobrze brzmi, wiem, co źle brzmi, ale jak mam grać z nut, jakieś etiudy, to nie. Dlatego wypisałam się stamtąd bardzo szybko.
Ja właśnie chciałem tobie zadać to pytanie, czy szkoła muzyczna może przeszkadzać w odniesieniu sukcesu? Bo jednak zależy, mówi się o tym, że szkoły są hermetyczne i dostosowane do tego, jak świat się szybko zmienia. Była u mnie też Zalia, która uważam, że będzie odnosiła wielkie sukcesy na swojej drodze muzycznej. Jej szkoła muzyczna też to miała różne przeboje w niej, więc to mnie zastanawiało.
Zależy kto, jakie ma w ogóle ambicje, czy chcesz po prostu się wykształcić muzycznie, nauczyć się tych podstaw, czy chcesz czegoś więcej, robić jakieś swoje rzeczy. Zależy wszystko też od poziomu jakiejś takiej kreatywności, tak myślę. Bo jednak tam masz właśnie narzucony po prostu pewien schemat i musisz się go trzymać. Jeśli komuś odpowiada taki układ, to jest okej, okay, ale ja tak nie mogłam.
No wydaje mi się też, że o tym, co rozmawialiśmy już wcześniej, że dzisiaj nie chodzi o sam głos, nie chodzi o same umiejętności. Dzisiaj trzeba mieć trochę też innych rzeczy dookoła.
Tak, a poza tym śpiewać się też tak nie da nauczyć. jak ktoś totalnie nie ma jakby słuchu, to, to ciężko jest się nauczyć śpiewać, wiesz, tak od zera.
A był ktoś, kto w tej szkole przewidywał na przykład to, że możesz zrobić dużą karierę?
Nie, raczej nie. W tej szkole muzycznej nie, bo ja byłam tam po prostu... No, nie wróżyli mi zbyt dobrze.
Społecznie czy karierowo?
Chyba karierowo w sumie, a społecznie? Nie wiem, ja... Ja się bardzo często tam spóźniałam w ogóle i też przychodziłam nieprzygotowana, więc raczej takich dobrych... No dobrze nie przewidywali, jeśli chodzi o moją osobę.
Mieli rację.
Mieli rację.
A kto, skąd był ten pomysł?
Nie było tak, że wiesz, złorzeczyli mi czy coś, ale po prostu byłam po prostu uczniem, no nie?
Ale kto wpadł na ten pomysł, żebyś chodziła nagle do szkoły muzycznej?
Ja. To był mój pomysł. Tak, świetne pomysły podejmuję ogólnie. Chciałam się nauczyć grać na instrumencie, ale nie sądziłam, że będę musiała grać etiudy. No i jak się dowiedziałam, że to tak ma funkcjonować, że nie mogę grać tego, co chcę, no to niestety musiałam się pożegnać.
Rodzice na pewno byli szczęśliwi, no bo pewnie ta szkoła kosztowała. A miałaś instrument w domu? Tak.
Miałam też. Oczywiście kupili mi instrument. No właśnie.
Ty jesteś świetna
inwestycja. Ale mój brat teraz korzysta, bo mój brat pięknie gra. Jezu, on ma talent wrodzony do grania na fortepianie akurat. Przejął ode mnie te geny. Znaczy, no wiesz o co chodzi. Ja niestety nie dostałam takich możliwości, ale on naprawdę przepięknie gra, ja jestem zachwycona. Nieraz się potrafię po prostu popłakać i tak wzruszyć, bo to nie jest zwykła gra, serio. Jakbyś go posłuchał, to byś wiedział, o co mi chodzi. Bo czasami niektórzy ludzie grają tak kwadratowo, a on gra z taką emocją i to jest piękne. A nie chodził do szkoły muzycznej, tylko sam się nauczył. Dopiero od niedawna tak naprawdę ma prywatne lekcje. Za namową moją oczywiście, mówię, nie idź do szkoły muzycznej. Jezu, sorry, szkoły muzyczne, to tutaj oczerniam.
Świetnie, widzę te nagłówki.
Nie, to nie o to chodzi, tylko po prostu jak ktoś ma taki wrodzony talent, to uważam, że powinien gdzieś tam też przemycać jakieś swoje pomysły i mieć dużą swobodę.
Dla mnie inspirująca jest w ogóle ta cała twoja historia, bo jak zaczęłaś śpiewać, to jeździłaś przez 4 lata na te wszystkie konkursy wokalne i tak dalej, później byłaś na tym castingu do Voice'a.
Tak, ja w ogóle lubiłam konkursy, ja lubię konkursy.
No bo te judo, to jest cały czas sport.
Zawody, no nie?
Ale to dobrze znosisz porażki?
Dobrze.
Naprawdę?
Tak, judo mnie tego nauczyło. Bo wiesz, no raz wygrywałam zawody, byłam najlepszym zawodnikiem, a nieraz jak tam lekko wypadłam z formy, nie przyszłam na jeden trening, drugi, no to kolejne zawody oczywiście kończyły się porażką. No i to było jakby zupełnie normalne, więc oczywiście lubiłam wygrywać i zawsze jak to gdzieś no nie było tego podium, to się wkurzałam sama na siebie, że nie dałam z siebie 100% i nie przygotowałam się dobrze. Ale to mnie, judo mnie bardzo dużo nauczyło i takiej pokory. I właśnie też takiego dystansu w sumie do tego, co się dzieje.
A co jest bardziej brutalne? Judo czy muzyka?
Show
branża,
business.
No właśnie.
Show business, zdecydowanie.
A ten pomysł z Voice'em to był twój pomysł?
Tak,
autorski?
Mój. No bo ja ci mówię, ja bardzo lubiłam konkursy, a Voice to też był jeden wielki konkurs.
No tak.
Więc... W sumie to po prostu chciałam sprawdzić siebie, chciałam spróbować swoich sił w tym programie.
A to jakbyś miała wrócić do pierwszej takiego wspomnienia. Idziesz do rodziców, do mamy bądź taty i mówisz, że wiecie co, chciałabym pojechać na taki casting.
Tak, a to nie, to jeszcze przypomniało mi się, była w sumie związana z tym historia, bo jeszcze wcześniej wybrałam się na taki konkurs do Majki Jeżowskiej. W Radomiu był organizowany taki konkurs. I tam poznałam Juliusza Kamila, czyli autora w sumie praktycznie całej mojej pierwszej płyty. I Magdę, jego żonę. Oni byli z taką dziewczynką z Małych Gigantów. Również ona uczestniczyła właśnie w tym konkursie u Majki. No ja tam wystąpiłam. I następnego dnia właśnie oni do mnie się odezwali z propozycją współpracy i stworzenia jakichś piosenek. No i pojechałam do Warszawy, do nich na spotkanie. Stworzyliśmy jakieś numery. I w sumie to był pomysł Magdy, czyli mojej ówczesnej menadżerki. W sumie nadal pracujemy razem, tylko trochę na innej płaszczyźnie. Aczkolwiek tak, to był jej pomysł. No tak. To był jej pomysł, ale ja bardzo byłam totalnie za tym, żeby pójść do Voice'a. No i pamiętam, że Magda właśnie podesłała mi screena castingów. No i podjęłam decyzję, że chcę jechać. Moi rodzice byli bardzo wspierający i mnie zawieźli.
Ale zareagowali super? Spróbujemy?
Tak. Okay. No bardzo. Oni byli bardzo przychylni moim wszystkim planom. Ja też no, wiecznie chciałam coś robić, wiecznie musiałam mieć jakieś zajęcia. I oni byli na tak, jeśli chodzi o te wszystkie moje wymysły. Też był pomysł, żebym poszła na boks z mojej strony, ale już nie miałam czasu po prostu.
Ja oglądałem tego Voice'a kilka razy i to było bardzo piękne, bo to były takie nieskazitelne emocje, takie niezepsute. Takie, których wydaje mi się, że człowiek może poczuć je tylko raz. Tylko i wyłącznie w tamtym momencie.
Dokładnie.
I to tylko i wyłącznie przy tamtym występie. Każde inne już wydają się trochę zdeformowane i każdy kolejny komplement wydaje się trochę płaski do tego, który usłyszałaś wtedy, bo byłaś taka niedotknięta tym wszystkim. To mi się bardzo podobało. Ty czułaś kiedyś chociaż namiastkę tego, co czułaś wtedy?
To, tak jak mówisz, to są niepowtarzalne chwile i The Voice Kids to była naprawdę przecudowna przygoda. Bardzo czułam się tam spełniona i faktycznie byłam jeszcze takim no, beztroskim dzieckiem, które nie zdawało sobie sprawy z tego, jak ten biznes funkcjonuje, a jednak w to wchodziłam pomału. Tylko, że też nie wiedziałam, czy ja to wygram. Ja w ogóle się na to nie nastawiałam. Ja po prostu szłam tam bardziej na zasadzie takiego fanu. Nie wiedziałam, co będzie później. Nie wiedziałam, co będzie, jak wygram. Nie wiedziałam, że będę musiała podpisać kontrakt. Jakby totalnie have fun. I tyle. I naprawdę, no uważam, że tego się nie da podrobić. Już późniejsze wydarzenia, Eurowizja, to też zupełnie inne emocje mi towarzyszyły na Eurowizji. Bo to już totalnie, no tego nikt się nie spodziewał. Też wszyscy mi mówili, Roxana, nie nastawiaj się na nic. Idziesz do Mińska.
No przestań, twój tata mówił, że wygrasz, więc...
Ale tak, mój tata, tak, zabrał nawet ze sobą konfetti. Ale ja totalnie się na nic nie nastawiałam, bo też cała ekipa mi tak wpajała, że jesteś z Polski, zejdź na ziemię. Dobra, no wystąpię tak, jak potrafię. Najlepiej, jak potrafię. I zobaczymy. No i Eurowizja, już pamiętam moment odebrania statuetki, dosłownie jak w slow motion, więc to już też były inne emocje, no nie? I od Eurowizji to po prostu tak mi zleciał ten czas.
A pamiętasz pierwszą negatywną emocję od tego okresu, kiedy poszłaś do Voice'a? Że taką emocję, że chyba ktoś chce zrobić na mnie biznes, albo że poczułaś się w jakikolwiek sposób taki niekomfortowo.
Tak, myślę, że to było po Eurowizji, bo jednak po Voice'ie wygrałam Voice'a, super, ale Eurowizja to już jest, to było coś wielkiego w tamtym momencie i dla mnie, i w ogóle dla polskiej sceny muzycznej. No a wtedy faktycznie zaczęło się dużo dziać i miałam taki moment, że po prostu po paru latach w sumie takiego, takiej nieustannej rutyny musiałam powiedzieć stop, bo w sumie też wydarzenia, które się gdzieś tam zadziały przy pracy z nieodpowiednimi ludźmi, no wpędziły mnie w bardzo zły stan psychiczny.
Ale co to znaczy nieodpowiedni ludzie i co to znaczy zły stan psychiczny?
Zły stan psychiczny znaczy depresja. Nieodpowiedni ludzie, ludzie, z którymi pracowałam po The Voice Kids w sumie, od tego czasu.
Ale jako wydawnictwo?
Jako wytwórnia.
Okej. Okay.
Tak.
A depresja to była spowodowana tym, że było za dużo presji? To właśnie chciałam o tym porozmawiać.
Tak, myślę, że to była wielka presja, ogromna presja dla tak młodej osoby, dużo hejtu, bo w pewnym momencie, ja tak zawsze sobie wmawiałam, że ja się nie przejmuję hejtem, ale w pewnym momencie wylało się tego na mnie sporo, w sumie przy premierze singla Lay Low. I wtedy naprawdę mnie to uderzyło. No i nie mogłam normalnie funkcjonować, bardzo mnie to przybiło. Te komentarze po prostu wracały do mnie w najgorszych momentach.
Ale stwierdziłeś, że potrzebujesz pomocy, że pójdziesz gdzieś, musisz z kimś pogadać, musisz to przepracować, no bo jednak to jest coś takiego nie do odrealizowania. Tak jak rozmawialiśmy o tym uczuciu pozytywnym,
tak
wydaje mi się, że to jest takie pierwsze uczucie negatywne tego, że rozumiesz, że za te pozytywne właśnie teraz płacisz.
Dokładnie. Czy potrzebowałam pomocy? Ja potrzebowałam też w ogóle chyba największego wsparcia bliskich, bo przez ostatnie parę lat ja w ogóle z nimi jakby prawie nie miałam kontaktu, nie widywałam się ze swoją mamą, ze swoim rodzeństwem, więc też potrzebowałam takiego czasu po prostu wytchnienia, takiego wytchnienia. No i nie ukrywam, że w tym momencie bardzo pomogła mi moja mama, która bardzo dużo ze mną rozmawiała, zadbała o mnie. Nie udałam się do żadnego psychologa. No ale moja mama trochę pełniła jego funkcję. Wiadomo, że to jest jakby inny rodzaj jakiegoś profesjonalizmu, jeśli chodzi o takie sprawy, aczkolwiek bardzo mi pomogła na ten moment. I też starałam się zadbać o taką sferę duchową. Dużo się modliłam, dużo medytowałam. Chodziłam na spacery, to dopiero później, jak już trochę z tego wyszłam, bo na początku nie byłam w stanie normalnie funkcjonować.
Oglądałaś wywiad Miley Cyrus u Joe Rogana?
Nie.
To jest świetny wywiad w takim odniesieniu do twojej rzeczywistości, te drogi jej i twoja jest bardzo podobna, a ona trochę pokazuje to, jak ona się czuła fatalnie. Ona mówi, że czuła się jak gówno, w ogóle nie nadawała się do niczego, ale,
no, ja ludzi,
ale ludzie mówili, nie no, ty słuchaj, ty musisz. Tak. Ty musisz, bo teraz my tutaj robimy kasę.
No.
I to tak jest, że później widzisz, że ktoś z twojej miłości do muzyki, z tej miłości, z tej pasji, trochę po prostu zrobił maszynkę do forsy.
No oczywiście, że tak. No. W ogóle teraz wytwórnie, no nie oszukujmy się, jakby artyści to są produkty. Mhm. I no jakby to jest zrozumiałe dla ludzi, którzy chcą zarobić, aczkolwiek no jednak trzeba pamiętać w tym wszystkim o człowieku. Mhm. No, artyści to też są ludzie. I w momencie, kiedy jesteś wypalonym emocjonalnie, to no nie dasz rady dać ludziom po prostu czegoś, czego od ciebie oczekują.
A ty do tej płyty, do tej, którą teraz wydajesz, czułaś się produktem?
Nie. Do tej nie. Akurat do tej nie, bo...
Ta... Ale nie, chodzi mi od tego okresu zero, powiedzmy, do tej, to już odcinając ten moment tej płyty, która wyjdzie teraz.
Aha, okej, bo zrozumiałam, że wiesz, od, że czy w nie, no płycie dobrze, 13 plus 5. Okej. Trochę tak, no troszkę tak. Trochę miałam takie poczucie, że jednak dużo ludzi chce wyzysku i nie zważa uwagę, nie zwraca uwagi na to, jak ja się czuję tak naprawdę z tym wszystkim. A był, no tak jak mówiłam już wcześniej, to był bardzo zły czas. I ja w ogóle śmieszne jest to, że w momencie, kiedy miałam najlepszy czas w swojej karierze, prywatnie, to był najgorszy rok w moim życiu.
To niestety często zbieżne.
Tak, tak, tak jest. Dlatego, no, coś za coś.
A pamiętasz ten moment, kiedy zrozumiałaś, że właśnie ktoś z tej twojej miłości chce zrobić biznes? Że taki moment, chyba teraz to rozumiem. Dlaczego tak mi podpowiadacie, dlaczego tak mi mówicie?
Wiesz co, no pamiętam, po prostu na początku jednak wierzyłam w dobre ludzkie intencje, ale po bardzo krótkim czasie moje zaufanie do kogokolwiek się wypaliło, co też nie było dobre, bo od razu z defaultu byłam zamknięta na wszystkich. Także no był taki moment przełomowy. Ja wtedy też po prostu nawet nie potrafiłam normalnie się zachowywać wobec tych ludzi, bo wiedziałam, że tak naprawdę nie ma tam czystych intencji.
A można było odebrać to z boku, że o, gwiazdeczka.
Tak. Być może tak. Ale to nie chodziło o moje gwiazdorzenie. Uważam, że ja nigdy w sumie jakoś specjalnie nie gwiazdorzyłam. Tylko ja wiedziałam, jakie ci ludzie mają po prostu intencje wobec mnie, co robią. Być może oni nie byli nawet świadomi tego, że ja zdaję sobie z tego sprawę.
Ale to po prostu bałaś się ludzi. Tak to brzmi.
Tak, bałam się ludzi. Bałam się ludzi i no niestety to jest coś, z czym chyba każdy artysta się liczy. W momencie, kiedy wiesz, no w ogóle każdy człowiek, który raz komuś zaufa, później już ma taki problem trochę z tym, żeby poznać kogoś nowego. No, nie było to łatwe. Nie było to łatwe, w szczególności, że miałam wtedy 14 lat.
Przekonałem się, że po sukcesie na Eurowizji tych prawdziwych przyjaciół mogę policzyć na palcach jednej ręki. Wiem, że brzmi to banalnie, ale moją najlepszą przyjaciółką jest moja mama. Sukces zweryfikował twoich przyjaciół. Ale to w jaki sposób?
Wiesz, w taki sposób, że no, wygrałam Eurowizję. Po wojsie to jeszcze było tak w miarę okej. Ale po Eurowizji to już naprawdę była mocna weryfikacja. Ja nie miałam czasu na to, żeby spotykać się ze wszystkimi moimi znajomymi, których pewnie na tamten czas było więcej niż teraz. No i niektórym to nie odpowiadało. Niektórzy robili mi po prostu problemy o to, że nie mam czasu. Nie potrafili zrozumieć tego, że jestem zajęta i robię coś. A z drugiej strony też było mnóstwo osób, które chciało się jakby trochę podpiąć pod ten sukces. Chciało się zadawać ze mną dla jakichś korzyści. Promować się na moim Instagramie, to było też śmieszne. Zrobisz mi promo? Pamiętam takie pytania, jeszcze w sumie w podstawówce. Więc ja po prostu też zaczęłam zauważyć jakieś toksyczne zachowania wśród moich ówczesnych znajomych i chodziłam. Nie miałam z tym problemu. Też po moich perypetiach właśnie z różnymi osobami, współpracownikami, nie miałam skrupułów.
Jakimi i teraz współpracownikami? No bo tak mówisz ogólnikowo.
No mówię ogólnikowo, mówię o ludziach, z którymi pracowałam po Eurowizji, po The Voice, wydawniczo.
Okej.
Okay. Tak.
To też jest...
Wizerunkowo.
Okej. Okay. A powiedz mi, jeżeli chodzi o ten temat przyjaciół, to też zastanawiam się szkoła, bo ja lubię przytaczać ten przykład, bo jest dla mnie najbardziej kontrastowy. Jak Klaudia Halejcio grała w Pierwszej Miłości, to w szkole na nią wręcz pluto. Nawet Łoże Gwiazdka pojawiła się w szkole i tak dalej, i tak dalej. Ty miałaś taką sytuację, czy raczej było dużo wyrozumiałości do tego?
No ja akurat, jak wróciłam z Mińska po wygranej, no to wróciłam do podstawówki, do której chodziłam 8 lat. To była 8 klasa, ostatnia klasa szkoły podstawowej, więc tam wszyscy mnie znali jako Roxanę, ziomalka Roxana, no nie? Więc o, wróciła, wygrała, mega fajnie.
No dobrze, ale byłaś wcześniej jeszcze w Wojsie.
Wcześniej, tak, byłam w Wojsie.
Ale on nic nie zmienił?
Nie, zmienił. Wiesz, tylko ja tak mówię, bo jednak ta Eurowizja była dużo bardziej odczuwalna.
No
po
tak.
Wojsie, tak, bo to było, no, wszyscy o tym wiedzieli. A Wojsa, nie wiem, czy, raczej nie wszyscy oglądali, ale no może tak, może powiedzmy, że po Wojsie.
Zacznijmy
od Wojsa. To była jakaś 7-8 klasa. No i ja wróciłam po tym Wojsie, było wszystko okej. Okay. Wszyscy traktowali mnie normalnie oczywiście, no tak jak ci mówiłam, niektórzy chcieli ogrzać się w blasku tej sławy, to od razu ich odcinałam. Niektórzy też byli trochę tacy właśnie sceptycznie nastawieni, tak jak mówisz o tej historii z Klaudią Halejcio, to na tej samej zasadzie, że o, Gwiazdunia przyszła. Albo jak, nie wiem, spóźniłam się 5 minut, gdzie zawsze się spóźniałam, całą podstawówkę się spóźniałam. To nie jest dobry przykład, nie bierzcie ze mnie przykładu. To po prostu nagle byłam wielką gwiazdą. Nie, tak nagle. Takie rzeczy, które robiłam codziennie, nagle stały się czymś nadzwyczajnym. I świadczyłem o moim gwiazdorzeniu.
Tak, to, no, tak, to jest świetny przykład. Tak, Kenke u mnie był i Kenke mówił, że do momentu, kiedy raper, kiedy nie był rozpoznawalny i nie mówił dzień dobry sąsiadowi, to nikt na to nie zwracał uwagi. A dopiero kiedy jest rozpoznawalny, to mówił, o, gwiazdor, już nie mówi dzień dobry.
Totalnie. No ja się przeprowadziłam właśnie pod jasło po Eurowizji i pamiętam, że nawet był nagłówek jakiś na pudelku, że Roxana Węgiel nie mówi sąsiadom dzień dobry. Ja się tam przeprowadziłam. Ja tam w ogóle nie mieszkałam tak naprawdę, bo byłam cały czas w Warszawie. Jak przyjeżdżałam już raz na ruski rok do tej miejscowości, to ludzie mieli pretensje do mnie, że ja nikogo nie znam i nie mówię dzień dobry.
Ale to wróćmy do tego wątku szkoły, bo on jest akurat bardzo interesujący. Tak. Jak była...
No właśnie, czyli podstawówka była super. Jakby wszystko git. Tam mnie wszyscy znali, więc było wszystko dobrze. Ale jak poszłam do szkoły średniej, ja już miałam takie przeczucie, że no nie wiem, jak po prostu ci ludzie, nie wiedziałam, jak ci ludzie zareagują na taką sytuację. No byłam w sumie 4 dni w szkole. I te 4 dni... No nie wspominam ich zbyt dobrze, bo wszyscy trochę traktowali mnie jak taką... Ja się tam czułam po prostu jak jakaś kosmitka. Jakbym była po prostu odklejona. Ludzie mieli do mnie ogromny dystans ze względu na moją rozpoznawalność. I niektórzy robili mnie zdjęcia z ukrycia. Jakieś takie w ogóle dziwne akcje. No nie, jakbym była naprawdę... trochę się czułam, jakbym była małpką w cyrku.
Ale raczej tak powiedzmy, bo to jest bardzo niekomfortowe, ale nieinwazyjne, tak? W sensie, że nie spotkało cię raczej tam niczego, nic złego.
Nie. Nic złego mnie nie spotkało tak fizycznie. Oczywiście to było niekomfortowe dla mnie, po prostu będąc w szkole, czując wzrok wszystkich na sobie. No nie było to zbyt przyjemne, więc postanowiłam wziąć indywidualny tok nauczania. Wybrałam taką formę nauczania. No i po prostu zdałam szkołę średnią.
A jak wyglądało to indywidualny tok nauczania?
Miałam egzaminy klasyfikacyjne z każdego przedmiotu. Musiałam zdać, sama się do nich przygotować. Oczywiście nauczyciele w mojej szkole ekonomiku w Jaśle. Nie, ja ogólnie powiem ci szczerze, że bardzo dobrze trafiłam, jeśli chodzi o szkołę. Też byli bardzo wyrozumiali pod względem terminów i miałam pewne wsparcie w nich. Także na szczęście tutaj dobrze trafiłam.
Czyli ty się sama uczyłaś tak?
Tak, sama się uczyłam, tylko brałam korki z matmy, której tak za wiele, no w moim wypadku jest bardzo ciężko z matematyką, bo no mnie to, ja rozumiem, ale za chwilę zapominam i wszystko mieszam. To jest mój największy problem z matematyką. Jestem bardzo roztrzepana, jeśli chodzi o matmę, więc...
A jakbyśmy mieli stawiać w takich zakładach sportowych, to jakie są szanse na to, że zdasz maturę z matematyki?
Ojej.
Niskie?
No na razie, no średnie, średnie.
Czyli chodzisz na korki z matematyki cały czas?
Chodzę, chodzę, ale nie, to trzymajcie kciuki. No naprawdę, ja się już modlę o tą maturę z matmy.
No, to dobrze, że w miarę sprawnie zaczęłaś, ale też już można powiedzieć, że ten okres licealny to już było takie prawdziwe, dorosłe życie w twoim wypadku. I był ten moment taki, że twoja mama rzuciła pracę po to, żeby z tobą jeździć, stała się twoim prywatnym kierowcą. Ty czułaś presję, kiedy mama zrezygnowała z pracy?
Wiesz, to mój tata. To mój tata zrezygnował z pracy. Tak, a wcześniej moja mama jeździła ze mną, ale urodził się mój brat Tymek. Mm-hmm. No i tata zaczął ze mną jeździć. No i faktycznie on rzucił pracę, żeby ze mną jeździć. No tak, nie było to łatwe ani dla mnie, ani dla niego. I trochę się obwiniałam za to. No aczkolwiek oni poświęcili bardzo dużo dla mnie.
Ale czułaś taką presję, bo taką presję ze społeczeństwa to wydaje mi się, że jeszcze można schować do kieszeni. Tak. Ale taką presję, no, że rodzice coś poświęcają.
Trochę tak. Trochę było... Bo, no, to nie jest łatwy temat, bo jednak no, tata miał swoją pracę, rzucił to wszystko, żeby jeździć ze mną. I to było coś, co ja bardzo jakby doceniałam i nadal doceniam to, że on ze mną był, bo ważne jest to, żeby mieć taką zaufaną osobę jednak przy swoim boku.
A jeżeli już mówimy o zaufanych osobach, to mama jest przyjaciółką, ale teraz też partnerką w biznesie?
Czy mama jest partnerką w biznesie? Nie. I raczej nigdy nie chciała się mieszać w biznes. Mhm. Bo moja mama jest raczej typem osoby, no to jest idealna matka, w sensie ona jest bardzo wspierająca. Zawsze na takiej płaszczyźnie emocjonalnej dawała mi mega dużo wsparcia. Zresztą nie tylko, bo bardziej w takich kwestiach wizerunkowych mi pomagała, typu, nie wiem, stylizacja, jakiś make-up, ustalałyśmy to razem. No była taką trochę mi doradzała, ale była przede wszystkim moją mamą, przyjaciółką.
Ale to rodzinnie nikt nie jest zamieszany w ten biznes, w którym też już jesteś?
Wiesz co, mój tata ze mną jeździł i on tak jakby przejął trochę funkcję menadżera w pewnym momencie. Więc tak, pracowałam z tatą.
To naturalnym pytaniem jest, kto jest szefem w tej spółce?
Właśnie o to trochę czasami tworzą się zgrzyty. No tak, to jest długa historia. To jest naprawdę długa historia.
O, świetnie, to się składa, to są bardzo długie podcasty.
O nie, no to masz temat. No jakby to powiedzieć?
Tak, żebyś jeszcze tata się nie obraził, tak musisz powiedzieć.
Wiem, nie, ja myślę, że on się nie obrazi. No faktycznie, wiesz, był taki moment po ukończeniu moich 18 urodzin, w którym musiałam trochę postawić granicę i zaznaczyć to, że chcę być niezależna. No i taki moment faktycznie, no jest to burzliwy moment. Myślę, że dla rodziców każdego dziecka taki czas, w którym dziecko dorasta, jest bardzo trudny. A jeśli jeszcze dochodzi do tego biznes, to już jest w ogóle masakra. Także możesz się domyślić, co, jak to
wyglądało.
Ja nie
mam kompletnie pojęcia. Musisz mi to bardziej zobrazować, wiesz?
No, było parę zgrzytów, ale teraz jest lepiej.
Portale zazwyczaj brędzlują się do tego, jak ogłasza się jakiegoś 18-latka milionerem. Ty byłaś milionerką, jak miałaś 15 lat?
15? Nie.
16?
Nie.
Dobrze, trafiłem, 16.
16? Wait. Nie.
17 dopiero?
Tak.
Oj, myślałem, że jednak 15 urodziny. A to zmieniło coś tak w twoim życiu, spostrzeganiu? Poczułaś coś takiego? No każdy zazwyczaj marzy o tym, jakoś tak nawet podświadomie o tym pierwszym milionie.
No tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. No, ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu no nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, po prostu powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie, więc no, nie był to jakiś przełomowy moment w moim życiu, bo jakby wiadomo, dobrze jest mieć pieniądze, ale co nie jest tak naprawdę dla mnie jakiś priorytet, nie umiem się wysłowić.
Priorytet.
Przepraszam, już to jest mój trzeci podcast dziś.
Ale najlepszy na szczęście.
Tak, najlepszy. Tak, to, więc nigdy to nie było takie priorytetowe dla mnie.
No to była pewnego rodzaju konsekwencja tego, co robiłem.
Tak, ja zawsze, wiesz, podchodziłam do muzyki z wielką miłością. W wieku 12 lat zaczęłam, także totalnie nie miałam pojęcia o tym, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Zupełnie nie. Mm-hmm. Więc nigdy nie miałam mindsetu, o dobra, robię coś dla kasy. Nigdy. Także to wszystko tak wyszło. I faktycznie w tym wieku to jest... Ja byłam z siebie dumna po prostu. Jestem z siebie nadal dumna.
Co ty gadasz w ogóle? Ciekawe z czego? Ty miałaś 17 lat i zarobiłaś 1 000 000 złotych.
Tak, to też było, wiesz, okupione ciężką pracą, więc no, no tak. Ludziom się wydaje, że o, wychodzi na scenę, zgarnia pieniądze. Nie, to w ogóle tak nie wygląda.
Żeby ludzie naprawdę... przyjęli taki wpierdol chociażby za ten 1 000 000 złotych.
Dokładnie, dokładnie.
Także, no ale na szczęście teraz jest tych milionów dużo więcej. Edyta Górniak powiedziała, że Beyoncé nie miała takiego głosu w wieku 12 lat jak ty. Ty masz apetyt na takie rzeczy, których w Polsce nikt nigdy nie osiągnął?
Tak.
Jakie to są rzeczy? Powiedz mi o swoim apetycie.
Dużo osób się mnie pytało właśnie o jakieś takie moje marzenia. No i wiesz, ja marzę o tym, żeby moja muzyka była na tyle dobra, na tyle po prostu trafiała do ludzi, żeby to nie było... żeby to po prostu rozeszło się też poza granicami Polski. O tak.
Ale robiłaś już jakieś ruchy w tym kierunku, żeby to gdzieś już tam zmierzało, czy dajesz sobie jakąś przestrzeń czasu, w której chcesz się poruszać do przodu?
Tak naprawdę to w sumie Eurowizja była pierwszym takim ruchem, gdzie, nie wiem, pamiętam jak poleciałam do Hiszpanii i ludzie mówili, że znają Leilą. Ja byłam taka, co? Jak to? Więc gdzieś tam myślę, że Eurowizja dała mi rozpoznawalność nawet w takim minimalnym sposób, minimalny sposób poza granicami naszego kraju. No ale jakby ja cały czas chcę...
No myślę, że w brzuchu jeszcze burczę.
Tak. Cały czas chcę czegoś więcej, więc moimi krokami do przodu, no. Ja po prostu będę tworzyła muzykę coraz lepszą. No myślę, że głównie tutaj jakby rozchodzi się o zajebistą muzykę. I tyle. Trzeba tworzyć naprawdę super muzykę i odnaleźć kierunek, który będzie w 100% oddawał artystę, a także będzie po prostu też trafiał do ludzi, co nie jest łatwe, no nie?
Ale nie myślałaś, żeby już się wyprowadzić, bo ten polski rynek powoduje to, że często ludzie się zasiedzą tutaj.
Tak. Nie myślałam o przeprowadzce jeszcze. Nie myślałam o tym. W ogóle nie myślałam o przeprowadzce za granicę. Wiesz, może kiedyś. No, może kiedyś tak.
Ty mówisz. Wszystko, co mam, zawdzięczam Bogu. Edyta Górniak za to powiedziała: magicznym przyciśnięciem guzika zadecydowałem, że jej życie jest tak wspaniałe. Uważasz tak samo?
Powiem ci tak, na pewno w The Voice jakby, no ja doceniam to, że Edyta się odwróciła, bo marzyłam o tym, żeby iść do jej drużyny. Serio, to było moim marzeniem, bo zawsze była dla mnie autorytetem jako piosenkarka. No uważam, że ma wybitny głos. Więc kierowałam się muzyką, mówię, dobra, i na pewno jak Edyta się odwróci, to idę do niej. I faktycznie, jeśli chodzi o program The Voice Kids, no to od tego się zaczęła moja droga muzyczna, tak publicznie. Pomijając, że wcześniej też miałam jakieś obycie ze sceną i jeździłam na konkursy, to jednak no, faktycznie to była duża szansa dla mnie. Dostałam naprawdę dużo w tym programie, to trzeba przyznać. Także jestem wdzięczna za The Voice Kids bardzo, za to, że mogłam pracować z Edytą w The Voice.
Ale gdybyś była w innej drużynie?
To nie wiem, jakby to się potoczyło. Na pewno też bym dawała z siebie wszystko.
Czyli można powiedzieć, że Edyta Górniak jednak przyczyniła się do tego.
Przyczyniła się na pewno do sukcesu The Voice Kids.
Na pewno możesz zostać politykiem, masz bardzo duże pokłady już w tym wieku. A czego Edyta Górniak nauczyła cię jako osobowość, a nie artystka?
Na pewno tego, żeby na pierwszym miejscu stawiać siebie, co jest bardzo ważne finalnie, jeśli chodzi o naszą branżę. Bo ja byłam zawsze bardzo, tak jak ci mówiłam wcześniej, empatyczna, zawsze brałam pod uwagę to, co inni pomyślą, zawsze się przejmowałam, czy nie wiem, kogoś nie skrzywdzę swoim zachowaniem, oczywiście to uważam, że to jest dobre, ale nie w momencie, kiedy wybierasz między, już mówię stricte o scenie, no nie? Wybierasz między sobą, a nie wiem, kimś, kto ma zupełnie inną wizję na ciebie. no to musisz posłuchać siebie. I tego mnie nauczyła Edyta Górniak, że naprawdę zawsze warto słuchać siebie i po prostu no, patrzeć na swoje potrzeby i na to, co ci intuicja podpowiada, jakby mieć to na pierwszym miejscu, no nie?
Za to Dawid Kwiatkowski napisał ci na życzeniach urodzinowych, jak miałeś 15 lat, żebyś nie dała się nigdy zmanipulować. To znaczy, że on wiedział, to znaczy, że on wiedział, co się dzieje?
Ja myślę, że on to przerabiał. On to sam pewnie przerabiał, więc no sam na pewno też doświadczył dużo, dużo złego w tej branży, bo jednak zaczynał jako młody chłopak. No. Też nie miałam zawsze super flow właśnie na The Voice Kids. No najbliżej w sumie wiekowo było mi do niego, więc też nieraz gdzieś tam się spotykam na jakichś koncertach i po prostu sobie rozmawiamy na temat tego, co się dzieje w branży i nie tylko tak normalnie, jak normalnie
znają. Kumple z branży.
Kumple z branży.
Nie ma żartów.
Tak, więc w Dawidzie miałam zawsze ogromne wsparcie. Mhm. I to jest też fajne i budujące, jeśli osoba, która przechodziła przez podobną drogę, może cię jakoś wesprzeć. I nawet czasami po prostu jakieś słowo otuchy może po prostu dać.
Zobacz, o jakich dużych nazwiskach rozmawiamy, a ty mówisz, że nie czujesz się częścią show biznesu.
Że ja nie czuję... Nie, bo ja traktuję show biznes, jakby wiesz, to są... Ja naprawdę mam trochę dość show biznesu.
Ale to, że ja... masz jego dość, to tak jakbyś miała dość ręki.
Nie, no ja jestem, nie, jest no moja, dobra, no jestem w show biznesie, tak jestem w show biznesie, no to jest niezaprzeczalne, ale no w tym show biznesie jest dużo syfu, jakby jest dużo karierowiczów, ja to tak nazywam, czyli osób, które no robią karierę, bo ją robią i uważają się za nie wiadomo kogo. I tak też traktują innych, no wiesz, po prostu z góry. No nie, jakby jest bardzo dużo takich osób. No jest naprawdę dużo, dużo tego złatam, więc ja po prostu nie, dla mnie ten świat jest, zawsze był odległy i zawsze będzie. Ja robię swoje, jak jestem na evencie, to ja się super bawię, ale nie wchodzę w jakieś układziki, jakieś zażyłości z tymi ludźmi z branży. Oczywiście można też w show biznesie napotkać na dobrych ludzi, nie wrzucam wszystkich do jednego worka, ale w większości jest to jednak po prostu biznes, no. Mhm.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Bardzo dużo ludzi lubi się o tobie wypowiadać. To też zauważyłem.
A no tak, no. No kto im nabije lepsze wyświetlenie i zasięgi?
Ale dobra, ale są pozytywne wypowiedzi. Pani Chorodyńska powiedziała, nasza bohaterka zachowuje się jak światowa nastoletnia gwiazda.
Kiedy wiadomo. Tak
powiedziała? O, na początku samym, jak wygrałaś chyba Eurowizję.
A to chyba pamiętam, to bardzo. Nie, no jest dużo miłych komentarzy, chociaż faktycznie niektórzy po prostu, wiesz, wypowiadają się w taki sposób, żeby ktoś napisał o tym. No i tak. Zaraz leci fala, pudelki, kozaczki.
No i powiedziała, że wiadomo, że twój styl będzie uległ transformacjom i powie szczerze, że bardzo na nie czeka.
Super, bardzo miłe to jest. Ja bardzo się cieszę, jak widzę właśnie ludzi z branży, którzy wspierają mnie, w ogóle innych artystów.
Ale to są słowa, które dla ciebie cokolwiek znaczą?
Tak. To jest, wiesz, no zawsze jednak gdzieś tam osoby z branży też mogą inaczej trochę się wypowiedzieć niż na przykład osoba z boku, nie będąca w tym biznesie, bo wiedzą, jakie to jest ciężkie, wiedzą, że to nie jest łatwe i zawsze takie słowa dają mi po prostu takie poczucie, że to, co robię, jest dobre. I to też jest budujące.
No dobra, ale z drugiej strony masz takie słowa Blanki Lipińskiej, ubiera się nieodpowiednio, nie wygląda na więcej niż 14 lat. No i co to ty sądzisz?
A to jest śmieszne, w ogóle Blanka, no nie, to jest hit. Ja pamiętam, jak na gali Plejady właśnie spotkałam się z Blanką. Miałam taką kreację. Miałam takie ramiona po prostu, takie sterczące. No i Blanka tak na mnie spojrzała. Zjechała mnie z góry do dołu. I powiedziałam, no, to chyba nie powinna się obok mnie stać. Była taka. Więc jakby no samo to już o niej dużo świadczy. Tego wywalone mam w to.
Czytałaś jej książki?
Nie, nie czytałam. Nie zamierzam.
Ale mnie zaskoczyła inna osoba, szczerze powiedziawszy. I to Julka Wieniawa.
No.
Mnie to było na mnie... Znaczy, bo ona chyba nie powiedziała tego tak negatywnie, ale to tak było w cytacie, że na moje oko powinna mieć inny styl, bardziej cool, przypominający
to było w cytacie, ja pamiętam, bo robiłam z Julką kampanię dla H&M-u kiedyś. Pamiętam, jak spotkałyśmy się, no i ona od razu pierwsze co, jak mnie zobaczyła, to wyjaśniła, że to było zupełnie wyrwane z kontekstu. Bo nigdzie nie znajdziesz wywiadu, w którym wiesz... Tak.
Właśnie dlatego mówię, że to też mi brzmi nawyrwana z kontekstu, szczególnie, że ją znam, więc
tak,
wiem,
ja też
to
jakby wiem,
dziwne.
Że ona jest zawsze, wiesz, otwarta i też nie pasowało mi to za bardzo do jej stylu. Więc ona od razu mi powiedziała, Jezu, sorry w ogóle, że to jakieś nieporozumienie, bo to jest zupełnie wyrwane z kontekstu. No ale niedawno się miło wypowiedziała na mój temat.
Miłych to już nie szukałem.
No właśnie. Nie, ja tak pamiętam, bo akurat na TikToku mi się wyświetliło. Na temat mój, Vicky Gabor, padło pytanie, czy nie uważa, że ubieramy się zbyt poważnie, więc no, podobny case. No i właśnie w sumie Julka powiedziała, że każdy powinien się ubierać tak, jak chce. Także jakby no, zaprzeczyłaby sobie, gdyby to było prawdą.
Dobrze, a bo już powiedziałaś trochę o tym, że ktoś kiedyś wymyślał ten wizerunek.
No tak.
To kto to był?
Ludzie, z którymi pracowałam.
To tam była stylistka, tam był każdy?
Tam była stylistka, tam byli menedżerowie.
Czyli to po prostu...
Ogólnie to była grupa ludzi. To nie była jedna osoba.
No przypuszczam, że to nie była jedna osoba, tylko zastanawiałam się po prostu, jak duża to była jednostka.
Parę osób, myślę, że z 3-4.
Dobra. Już trochę powiedzieliśmy o tym, o tych jakby i wyciągnięciu z gdzieś tam po prostu z jakiegoś fragmentu wypowiedzi, którego nie da się znaleźć i tak dalej, ale te czytanie tych wszystkich portali i komentarzy, to zmieniło twój mindset w głowie? Na przykład, że jak czytasz, to wiesz, że to nie musi być prawda?
Tak, jakby no totalnie. Jeszcze wcześniej, zanim stałam się rozpoznawalna, jak cokolwiek do mnie docierało, z branży, jakiś nagłówek, w telewizji, jakieś newsy, to byłam przekonana, że to musi być prawda, bo tak po prostu tak ludzie nas informują, no nie? Więc na 100% to jest prawda. Teraz już wiem, że większość jednak tych nagłówków, tych informacji sprzedawanych ludziom codziennie w telewizji, to jest po prostu jedno wielkie zakłamanie.
Tak, niezależnie od stacji, to po prostu jest, tam jest inny wiatr z jednej strony,
dokładnie.
A tu jest z innej strony i tak samo wydaje mi się,
wszystko
że jeżeli chodzi o portale.
Sprawdą.
Tak, że tutaj nigdzie nie ma prawdziwej rzeczywistości i wydaje mi się, że to jest straszna rzecz, że naprawdę można się łatwo
zagubić. Bo ludzie w to wierzą, no ludzie w to wierzą i...
A już mało się o tym mówi. Tak w rzeczywistości, jak sobie pomyślisz o tym. Bo też po prostu nikt nie chce się tłumaczyć, zazwyczaj już macha na to ręką, wie jak to wygląda po prostu i zostawia to. Ale co twoja mama czytała komentarze i mówiłaś o tym, że ona naprawdę sobie z tym nie radziła w pewnym momencie.
Tak, w pewnym momencie ona się tym bardziej przejmowała niż ja. Bardziej w sumie na początku. Teraz myślę, że też nabrała do tego dystansu. No tylko sobie wyobraź, że wiesz, po twojej córce jedzie cała Polska.
No dobrze, no nie jechała cała. To był tylko taki, wiesz, wyrwany fragmencik, który widzisz z tej wielkiej kariery. Pomyśl sobie, że jak dużo ludzi ciebie obserwuje.
Też dużo
widziałeś
kiedyś
milion komentarzy pod swoim jakimś tam negatywnym tym?
Jeszcze raz?
Widziałeś kiedyś milion komentarzy na pudelku pod jakimś negatywnym?
Milion nie.
No właśnie, a
obserwuję
cię
milion 400
tysięcy osób.
No tak, ale jednak wiesz, przeczytasz mnóstwo pozytywnych komentarzy, nagle wpadnie ci ten jeden. Później drugi, trzeci i już masz wrażenie, że jest mnóstwo takich ludzi przeciwnych temu, co robisz. No to tak działa po prostu, tak powiedziałam. No może, być może to nie była cała Polska, ale na pewno duża grupa ludzi, którzy gdzieś tam wylewali swoje frustracje.
A pamiętasz najbardziej nieprawdziwy artykuł o tobie? Albo komentarz?
Pamiętam jeden, który był śmieszny. No nie pamiętam takich, wiesz... Nie jestem teraz w wajbie takiego lamentu i nie mam po prostu takich smutnych rzeczy.
Było 19 stron na pudelku, bo sobie prześledziłem każdy, więc spokojnie. Rozumiem, że jest dużo do zapamiętania.
Jest dużo, więc ciężko mi sobie przypomnieć jakiś taki traumatyczny artykuł.
No ale nie mówię, ale nawet śmieszny może być.
Śmieszny, no pamiętam, że byłam na Dominikanie i to był czas, w którym rozkręcała się pandemia COVID. I zobaczyłam artykuł, to było śmieszne, że Roxana Węgiel została zabrana karetką spod swojego domu w Jaśle. Byłam wówczas na Dominikanie, więc to było niemożliwe. I ludzie w to uwierzyli, zaczęli reszerować ten artykuł. Mhm. Fani się zaczęli martwić. Także no, dużo takich rzeczy było.
Całkiem niedawno, chyba z pół roku temu powiedziałaś, że miałaś takie myśli, że chciałabyś być przez moment normalna. W takim odniesieniu, że niepopularna. Żeby mieć normalne życie. To po to, żeby docenić popularność? Czy by chcieć od niej odpocząć?
Myślę, że jak to mówiłam, to pewnie chciałam odpocząć. Mhm. Oczywiście ja to doceniam. Jakby ja totalnie doceniam popularność i jestem szczęśliwa z tego, w którym miejscu się znajduję. Aczkolwiek miałam taki moment, że trochę byłam tym przytłoczona, bo jak gdzieś wychodziłam, to od razu ludzie mnie rozpoznawali. Teraz mam wrażenie, że trochę dużo, pandemia zmieniła bardzo dużo i ludzie nie są tacy hop do przodu. Widzę, że rozpoznają, ale na przykład wahają się podejść. Także jest okej.
No spoważniałaś. Ten 18 rok życia po prostu wszystko zmienił.
No może tak. Na pewno. Ale to jest też jakby z drugiej strony bardzo miłe, kiedy fani na przykład podchodzą po zdjęcia, po autograf. Ja zawsze jakby jestem gotowa, żeby po prostu się z nimi dzielić dobrą energią i czasem. Aczkolwiek też nie brakuje powaleńców. No nieraz mnie ludzie stalkowali, na przykład robili mi jakieś zdjęcia z ukrycia, stali pod moim domem. No były parę takich sytuacji, stąd mój lęk społeczny.
Ale bo ty jesteś taką osobą, która tak, w taki sposób mi wydaje mi się, że elektryzuje i tak pozytywnie, i tak negatywnie, że możesz wywoływać na swoim poziomie taką fiksację. Też ten sukces chyba na tym polega, że jesteś taka magnetyczna. Ludzie po prostu gdzieś pragną tego wszystkiego, co ty robisz. Są propozycje biznesowe, które przyjęłaś i żałujesz, że je przyjęłaś?
Żeby żałować?
Znaczy no tak, albo które już ci dzisiaj by się na pewno nie podobały.
Było parę takich, ale jakby z każdą współpracą też się uczyłam. Mhm. Bo...
A na której się nauczyłaś najwięcej?
Tak ogólnie. Dobra, mogę chyba powiedzieć wprost, że najwięcej nauczyłam pracę z wytwórnią.
O Jezus, no to jest komfortowa.
Nie, ten. No nie. No jak? A chodzi ci o deale?
No.
Nie miałam jakichś złych deali. W
sensie... A na przykład ta firma, gdzie zastąpiłaś Dane i oni powiedzieli, że chcą kogoś z nienaganną opinią i ty
co?
Byłaś... Tak, no byłaś w tej firmie, gdzie zastąpiłaś Dane.
Nie.
Tak.
Jim Glamour?
Nie, w innej.
Ocean Zapach?
Mhm.
Ale nie byłam ambasadorką tej marki.
No ale zastąpiłaś jakby, ja wiem, że nie zastąpiłaś jej jeden do jednego.
Nie zastąpiłam jej, ale to jest jakby
w ogóle... Nie byłaś w ogóle zupełnie?
Nie, w sensie to było tak, że ja po prostu byłam... Nawet nie mogę tego nazwać ambasadorką, bo po prostu dostawałam od nich rzeczy, tam dodawałam na story, no nie?
Mhm. To faktycznie nie byłaś ambasadorką.
Nie, no dla mnie ambasadorka to jest ktoś taki, kto, nie wiem, bardziej się jakoś angażuje, wiesz, w markę. Tak jak jestem ambasadorką Tousa, jestem u nich na billboardach, na plakatach. Może byłam ambasadorką tej marki, ale w małym stopniu. No może tak.
W sumie no a potem ogłosili Martę Linkiewicz, ja to też chciałem zapytać.
Ale oni współpracowali z wieloma osobami. W sensie oni mieli taki case, że współpracowali dosłownie ze wszystkimi. I nie jest to coś, czego żałuję, ale... No nie uważam, że taki sposób na rozpromowanie marki jest dobry. Skoro łączą dosłownie wszystkich.
Mhm. No dobrze, no to, bo też chodziło mi tak docelowo ogólnie o to, jak prowadziłaś ten program i powiedziałaś, że kompletnie tego nie czułaś. Zastanawiała mnie po prostu na ile, jak patrzysz...
Mówisz o UKNS-ie.
Tak.
Mówisz o UKNS-ie, tak. No, to faktycznie, to nie jest... Ja wiesz, ja niczego w życiu nie żałuję, bo uważam, że każde takie doświadczenie mi dało jakąś lekcję.
Mhm.
Więc nie mogę powiedzieć, że tego żałuję, bo cały format był bardzo, bardzo dobry. Jakby dużo pozytywnej energii, super dzieciaki, utalentowane, bardzo charyzmatyczne. Aczkolwiek jeśli chodzi o samo prowadzenie, to było tak samo jak ze szkołą muzyczną. Wiesz, no miałam podany tekst, który muszę powiedzieć jeden do jeden. Ja chciałam tam wplatać jakieś swoje rzeczy, coś mi się nieraz nie podobało i nie możesz tego zmienić, bo takie w scenariuszu mówię, no to... No nie moja bajka, dlatego już więcej po prostu się nie podejmowałam.
A to czy trochę nie było takie boomerskie?
Było.
No właśnie, tak mi się też
było. Ja mówiłam wprost ekipie produkcyjnej, no bo jednak wydaje mi się, że mam trochę bardziej świeże spojrzenie na pewne rzeczy, ze względu na to, że jestem młodsza od nich. I próbowałam po prostu doradzać. Ale nikt się mnie nie słuchał, bo oczywiście tutaj jest program, to jest program, musisz być w skali całego formatu. Mówię, no nie, nie mogę tak. I tak próbowałam i nieraz powiedziałam coś po swojemu. Mhm. No, ale...
Dostałaś po łapkach?
Nie. Nie dostałam. Aż takich akcji nie było. Jak już to zrobiłam, no to zrobiłam, ale oczywiście później były teksty. Dobra, ale następnym razem leć według scenariusza. Mówię, nie mogę po prostu, nie mogę tego słuchać, bo niektóre teksty były bardzo boomerskie.
Jeżeli idziemy też według scenariusza, no to teraz mieszkasz w Warszawie.
Tak.
Margaret, którą bardzo lubię i mówiła to u mnie w pierwszym podcaście, ale nie wiem, czy w tym pierwszym, który został opublikowany, czy tym w pierwszym, który musieliśmy usunąć, ale powiedziała, że ona w Warszawie się zgubiła. Że ona zabłądziła. Że show biznes, właśnie ten świat, o którym trochę
powiedziałaś. Ja myślę, że gdybym mieszkała wcześniej w Warszawie, też bym się zabłądziła. Też bym zabłądziła, no. Też bym się tu zagubiła. Bo no jednak dzięki temu, że mieszkałam w Jaśle, trochę miałam taki swój odrębny świat. Miałam taką oazę spokoju. A jednak w mieście, ja się tak stopniowo w sumie tu przeprowadzałam, bo tak naprawdę to nie była akcja z dnia na dzień. Mhm. Było tak, że no, postanowiłam, dobra, przeprowadzam się do Warszawy. Tylko od ostatnich paru lat tak naprawdę jeżdżę non-stop kursowałam dom Warszawa, więc po prostu przeniosłam się tu na stałe. I nic to za wiele nie zmieniło w moim życiu. Aczkolwiek faktycznie miasto potrafi trochę przytłoczyć i o tym opowiada mój najnowszy singiel. Więc no nie dziwię się, Margaret, że mogła się zagubić w Warszawie. No jest to świat, który gdzieś tam wciąga.
A byli ludzie, których musiałaś skreślić przez to, że właśnie mogli być takim zagrożeniem w perspektywie tego, że mogłabyś się zgubić? Wykreślmy już tych ludzi z wytwórni. Już ich zakładam jako pewnik ogólnie.
Nie, właśnie nie. Nawet jeśli chodzi o ludzi z wytwórni, to nie. Nie miałam takiej sytuacji, bo ja też... No, od momentu, w którym się zawiodłam na ludziach, ja bardzo starannie...
No dobrze, ale wiesz, byłaś dzieckiem. No
tam, byłam dzieckiem, ale się szybko
alkohol,
poznałam.
Tam był alkohol, narkotyki, no mogłaś tego nawet nie kumać.
Nie, no kumałam to, ale jakby byłam totalnie zawsze taka. Ja się bałam takich rzeczy.
Kiedy się przełamałaś?
Nie, no. Kiedy się przełamałam? Nie, no, ćpać nigdy nie ćpałam.
Bardzo dobra deklaracja. No. Ale alkohol piłaś wcześniej niż 18 urodziny.
No tak.
A kupiłaś mieszkanie?
Kupuję mieszkanie.
Okej. Okay. Duże? Drogie?
W sumie bardziej pod wynajem. Nie zbyt duże.
Tak cię tylko wypuszczę. Ale interesujące jest to, że modlisz się w tych kryzysowych sytuacjach. I zastanawiam się, jak się modlisz.
Modlę się. Po prostu ja traktuję to, wiesz, jak taki monolog, rozmowę z Bogiem.
Ale to są takie rzeczy, o wszystkie się modlisz, a nawet o takie najbardziej egoistyczne?
Tak, o wszystkie. O wszystko, tak. I też bardzo dziękuję. Jakby uważam, że poczucie wdzięczności jest bardzo ważne. I lubię je po prostu w sobie wytwarzać.
Wiesz, co mi się podoba w tej rozmowie, że ty się faktycznie nie gryzierzysz w język. Mało ludzi ma taką odwagę, żeby wypowiadać się o wielu takich rzeczach, które ty poruszasz. I tym bardziej zastanawia mnie, czym różni się w twojej skali Kościół od religii. Dużo ludzi mówi, że z wierzących, a nie praktykujących.
Tak.
I to są takie ciekawe te rzeczy, które można ruszyć.
Tak, to są bardzo ciekawe rzeczy, bo właśnie ja chodząc do kościoła, kościół faktycznie dużo ludzi może traktować jako jakąś instytucję, podchodzić do tego politycznie. I ja chodzę do kościoła dla Boga. I dla mnie tam po prostu, to znaczy Bóg jest wszędzie, jakby Bóg działa wszędzie. Aczkolwiek jeśli chodzę do kościoła, to chcę się tam pomodlić i nie zwracam uwagi na to, kto prowadzi mszę, co to jest za ksiądz. Po prostu chodzę tam dla Boga. Księża to też są ludzie. Oczywiście nikogo tu jakby nie usprawiedliwiam, ale w każdym jest i dobro, i zło. Więc totalnie jakby ja tam nie chodzę dla nikogo oprócz Boga. I takie mam podejście, no nie?
A uważasz, że można być wierzącym i niepraktykującym? Bo dla mnie to jest akurat bardzo, bardzo ciekawe.
Czy uważam, że można być wierzącym i niepraktykującym? No to, wiesz, to wszystko zależy od danej osoby i od tego, jak wierzy. Uważam, że w sumie dobrze, że niektórzy ludzie mają świadomość tego, że Bóg jest, mhm. ale nie do końca jakby chcą się w to zagłębić, bo boją się, moim zdaniem, właśnie tego, że zostaną od razu wpakowani w worek z tymi wszystkimi nadgorliwymi katolikami.
Właśnie, bo to jest bardzo komfortowe wytłumaczenie. Że Bóg jest, ale wiesz,
tak, najlepiej,
że
on to bardzo komfortowe,
on na
ale
mnie patrzy,
żeby
ja na niego nie muszę.
Tak, ale żeby on działał w twoim życiu, to serio trzeba mocno uwierzyć i nie wiem, no ja to traktuję w sumie jako priorytet i dla mnie to jest bardzo ważne. Ja chcę nawet to praktykować, wiesz, to nie jest tak, że ja muszę, że to jest takie postanowienie, że muszę to praktykować, tylko ja chcę. Mnie to ciekawi, mnie to interesuje, uważam, że jest w tym ogromna moc. Mhm. Ale ludzie są różni i nie mam nic przeciwko temu, jeśli ktoś jest niewierzący. Każdy może mieć inne wartości.
No jasne, że tak. Tutaj wiesz, jakby no to jakby dokładnie. Skrajność, każda skrajność
dokładnie,
jest zła.
Dokładnie, dokładnie, ale mam poczucie, że powstał taki stereotyp ludzi wierzących, że to są właśnie tacy po prostu namawiacze, podjudzacze. Jak nie wierzysz w Boga, to jesteś B. Mhm. A to zupełnie tak nie jest. Można naprawdę wierzyć na wiele sposobów. Dla mnie najważniejsza jest po prostu ta relacja z Bogiem i no każdy człowiek ma wolną wolę.
Ale na przykład uważasz, że wiara powinna się zmieniać razem z ludźmi? No bo jednak
tak, totalnie.
Patrząc na to, jak się zmienia totalnie. Świat, to rozmawialiśmy o tym w perspektywie szkoły muzycznej. Tak. To nawet jeżeli chodzi o takie rzeczy, to najbardziej oczywiste.
Uważam, że tak. Uważam, że inaczej powinny być przedstawiane inne rzeczy w kościele. No i też nie w każdym kościele jest po prostu taka atmosfera, w której nawet chcesz przebywać. Mm-hmm. Ja właśnie byłam niedawno w kościele w Lublinie. No serio, bardzo źle się tam czułam. Po prostu źle się tam czułam. Nie wspominam tego czasu dobrze. A znowu mamy taki kościół, do którego chodzimy tutaj w Warszawie i zawsze jest świetnie. I zawsze po prostu ja wychodzę natchniona. Mm-hmm. No także to jest w ogóle wiele czynników. Jednak faktycznie uważam, że też przekazywanie wiary przez osoby starsze powinno się zmieniać. Mówię tutaj głównie o kapłanach, no nie? Że jakby no, też muszą brać pod uwagę to, że do kościoła chodzą młodzi ludzie i powinni z niego wychodzić natchnieni i chcieć do niego wracać. A czasami, jak słucham niektórych kazań, to sama bym wyszła czasem. No serio.
Dla mnie Kościół po prostu powinien otworzyć się na wszystkich ludzi, a tym samym zyskałby najwięcej.
Dokładnie, dokładnie, też tak uważam.
Bo segregowanie po prostu ludzi przez orientację, przez jakikolwiek sposób, tylko ludzi oddala. Tych ludzi będzie po prostu siłą rzeczy po prostu coraz więcej. Wydaje mi się nawet, że nie może tyle, co coraz więcej.
Dokładnie,
ale bo coraz
człowiek jest człowiekiem, nieważne kogo kocha, jakby do każdego powinno się mieć taki sam szacunek, nikogo nie skreślać. A to tylko napędza do
nienawiści.
To tylko podburza ludzi.
No do nienawiści, a niestety nienawiść ludzi. Ale teraz wracając jeszcze do takich ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o ciebie, bo dużo mówisz o łzach, o tym, że łzy dla ciebie są oczyszczające i potrafisz płakać przez dużą ilość stresu. A coś jeszcze wywołuje w tobie płacz? Już tak poza takimi emocjami, że gdzieś się z kimś pokłócisz?
No, wzruszam się często ostatnio, bo miałam taki moment, że wpadłam w bardzo dużą znieczulicę. Także nic mnie nie poruszało.
Królowa śniegu.
Trochę tak. Moje serce zamarzło. Ale od niedawna zauważyłam właśnie, że znowu jestem wrażliwą osobą. W sensie zawsze nią byłam, tylko że nie mam problemu z tym, żeby okazywać emocje i potrafię się znowu wzruszyć, nie wiem, przy muzyce. Chociaż muzyka zawsze mnie poruszała, ale bardziej chodzi o takie rzeczy typu, nie wiem, potrafię tak naprawdę cieszyć się małymi rzeczami. I mam wrażenie, że też więcej rzeczy potrafię docenić i wzruszać się właśnie drobnostkami. Albo nie wiem, popłakać się na filmie przy jakiejś takiej głupiej scenie, która gdzieś tam mnie porusza. I cieszę się, że tak jest, cieszę się, że to wróciło. Bo już myślałam, że naprawdę jestem bardzo znieczulona. To nie jest dobre.
Dużo było łez, kiedy na przykład śpiewałaś nowe piosenki na tą płytę, która wyjdzie?
O Jezu. Intro do mojej płyty 13+5. To jest wyciskacz łez, przynajmniej w moim wypadku, bo opowiada bardzo mocną historię. Piosenka nazywa się Kiedy dorosnę. I popłakałam się ostatnio właśnie, słuchając tej piosenki. A nie chcę tutaj za dużo, wiesz, spoilerować a propos płyty.
A która piosenka była najważniejsza na tej płycie?
Najważniejsza. Każda jest na swój sposób ważna. Nie ma właśnie jednej takiej najbardziej istotnej. Ale na pewno te ballady. ballady, które znajdują się na płycie, są chyba najbardziej poruszające. To kiedy dorosnę, kilka chwil. Jest, kilka chwil jest to piosenka właśnie o mojej relacji z Bogiem. Mhm. Odnosi się ona w sumie do niego. No i Ciche szepty, to jest pierwszy numer, który stworzyliśmy w składzie Wolf House, więc tam po prostu, no to mam sentyment, mam mega sentyment. Być może nie jest to mój ulubiony numer tak produkcyjnie i jako piosenka, ale mam taki sentyment, że musiałam go wydać.
No bo kiedy
jestem bardzo sentymentalna.
Kiedy nagrywaliście Ciche szepty, tam poznałaś się z Kevinem, podsumowałaś to tym, że wtedy tam zaiskrzyło. Mhm. To od początku były tylko motyle w brzuchu?
Że co, że tylko?
No, że to od razu było tak, że wiesz, że tylko same pozytywy. No bo jednak na pierwszy rzut oka da się znaleźć jakieś znaki zapytania w tej całej relacji.
No tak. Nie, od początku było no pięknie. Jakby no totalnie. Ja się nie spodziewałam takiego obrotu sprawy. On też nie. Więc to był taki strzał po prostu. No to się wydarzyło i nic tego nie mogło zatrzymać. No oczywiście było wiele znaków zapytania, ale finalnie wszystko się ułożyło pięknie i okazało się, że tak naprawdę wszystko gdzieś tam się samo układa. Mhm.
Wiem, że twoi rodzice mają super relacje, znam tą synergię tego wieku między tobą a Kevinem, a twoimi rodzicami. A jak powiedziałaś rodzicom, że to jest starszy chłopak o tyle i tyle i na przykład ma dziecko?
Mój tata go znał już, zanim zaczęliśmy kręcić, więc dowiedział, o kogo chodzi, no nie?
A skąd wiedział?
Skąd był ze mną w studiu wtedy, ale później pojechał. Także
W oczach widać jednak tą rebeliantkę, wiesz?
No, także mój tata go znał, powiedziałam wprost. O wszystkim. W ogóle stawialiśmy od początku na szczerość. I o wszystkim powiedzieliśmy moim rodzicom. Nawet my gdzieś tam mieli jakąś rozmowę, mój tata z Kevinem. I wszystko było jasne od początku. Także nie mieli nic przeciwko.
A tak serio?
Myślę, że docenili tą szczerość.
Tak zupełnie serio. Mnie zastanawia to z perspektywy 18-letniej dziewczyny. To nie było żadnej wątpliwości, że Kevin już ma chociażby dziecko? Nie przestraszyłaś się tego trochę?
Ja się zastanawiałam po prostu, jak ja sobie z tym poradzę. Mhm. To fakt, to muszę przyznać, że to też nie była dla mnie od początku taki pewnik, że o, że czy ja będę po prostu dobra w tej relacji. Mhm. No ale finalnie okazało się, że William, syn Kevina, jest cudownym dzieckiem i mam wrażenie, że mamy super relacje. Także w ogóle mi to nie przeszkadza. Jakby serio, no jest naprawdę cudownym człowieczkiem i zupełnie to nam nie przeszkadza.
Dzisiaj mam pewność, dlatego zastanawiałam się na tym samym początku.
Na początku faktycznie, no wiadomo, no to w ogóle też wszystko zadziało się bardzo spontanicznie, więc tak naprawdę, no, ja, no oczywiście, że nie wiedziałam, czy sobie od razu tak to wszystko będę w stanie poukładać, ale naprawdę, no pierwszy raz w życiu mogę stwierdzić, że jestem tak prawdziwie zakochana.
Właśnie mówisz o tym bardzo często, dlatego w ogóle ten temat tak pudelkowo chciałem potraktować i zastanawiałem się nad tym, wiesz, tak dosadnie, bo widziałem, że w każdym wywiadzie tak naprawdę o nim mówisz, gdzieś on tam po prostu się przewija, wiadomo, że te wszystkie media.
No wiadomo, to też był hot temat.
No jasne, że tak ogólnie to jest hot tematem. To jest bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Zastanawiam się, czy teraz po tym podcaście będziesz pierwszym i pobijesz Julkę, która jest od długiego czasu, już ponad roku jest chyba pierwszym podcastem najczęściej słuchanym, tak, cały czas. Ale wróćmy do płyty, no bo to 31 marca, całkiem niedługo. Są jacyś goście na tej płycie?
Nie.
Dlaczego?
Właśnie w sumie były jakieś plany, a one się pozmieniały i tak naprawdę po prostu te pomysły się jakoś rozmyły.
Ktoś ci odmówił?
Nie.
A nie myślałeś, żeby zaprosić raperów, jak lubisz rap, to jakiś Mata, BDOS?
No właśnie były takie pomysły, mieliśmy tworzyć numer z BDOS-em, ale myślę, że jeszcze to nastąpi. Mam taką nadzieję, no bo spisywaliśmy się, ale po prostu już nie było czasu, my musieliśmy już tłoczyć płytę i to się musiało po prostu zacząć.
W tej muzyce się tak obijali i po prostu cię pośpieszali, tak?
Pośpieszali mnie.
A jak tak już stricte muzycznie, przyjaźnisz się z kimś z branży?
Z branży, z artystów? Mm-hmm. Raczej nie. Raczej nie, aczkolwiek uważam, że w tej branży naprawdę jest dużo dobrych ludzi. Przyjaźnię się teraz w sumie bardziej się tak trzymam z Marceliną Szlachcic, z którą byłam w The Voice Kids. No więc znamy się jakby też trochę przez branżę, przez ten program, więc można powiedzieć, że to w sumie branża. No i trzymamy się też z Jeremim Sikorskim, ale to bardziej taka ekipa po prostu, studio, wiadomo.
A to jak to nagrywasz? Ktoś ciekawy przychodzi do studia?
Jak nagrywam? Czy ktoś ciekawy przychodzi? No ostatnio była Justyna Steczkowska. Tak, tak,
mijamy się. No nie wymieniła się wśród tych ludzi istotnych w twoim życiu. Także.
Że co?
No nie wymieniłaś ich jako tej tam osoby istotnej w twoim życiu, jako takiej, wiesz, artystki.
Nie, bo to nie była moja era.
Teraz jej jeszcze gorzej, wiesz?
Nie, ale... No co, no. Nie, bo pytałeś ja się, kto był na topie.
Przecież,
no to...
Ja żartuję,
spokojnie. Z tego, co ja pamiętam, to wiesz, no jakby tak było, no nie? A już ja jest całe życie na topie. Tak samo Edyta Górniak. Jakby o niej się cały czas... mówi, no nie? Jakby nie ma czegoś takiego, że ktoś nie wie w Polsce, kim jest Edyta Górniak, no i też ma ikoniczny głos. Tak samo Justyna Steczkowska. One się bronią po prostu głosem, więc tutaj...
Ja sobie życzę jednak, żebyś częściej śpiewała niż pani Edyta Górniak. Ale tak, przechodząc z powrotem do płyty, jak patrzysz dzisiaj na liczby, czujesz trochę niepokój? 3 lata temu twój utwór wygenerował 21 milionów odsłuchań. Najnowsze nie przybiły 500 tysięcy chyba, nie było. Ostatni raz 1 milion wyświetleń miałaś rok temu. Trochę się boisz?
No, w ogóle zaraz. No szczerze mówiąc, to trochę mam jakieś obawy a propos tej płyty. To też jest nowy materiał, że to jest muzyka w ogóle na przestrzeni tych paru lat tak ewoluowała, że to jest niepojęte. Dlatego nie wiem, czy to się ludziom spodoba. I nie nastawiam się na to. Mam nadzieję oczywiście, bo bardzo dużo serca, dużo pracy w to włożyłam. Aczkolwiek to jest wszystko jeden wielki znak zapytania.
Lubisz znaki zapytania?
Lubię.
To Kłębo by pasował na to.
Pasowałby, no.
Tak, ja tak tyle słuchałem, to wydaje mi się, że to mogłoby być bardzo fajna kolaboracja. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Starasz nie czujesz się gotowa na dorosłą Eurowizję, ale to nie tylko i wyłącznie dlatego, że od ciebie oczekiwano by tylko i wyłącznie zwycięstwa.
Tak, oczywiście. Oczywiście, że oczekiwano by ode mnie tylko zwycięstwa, ale ja bym musiała mieć super numer. Naprawdę, ja bym mogła tam pojechać za parę lat, tylko z bardzo dobrym numerem. Taki, że po prostu no, musiałabym to czuć całą osobą. A dawno takiej piosenki nie było, jeśli chodzi o Eurowizję.
Zastanawiam się teraz, a Marina była na Eurowizji?
Marina?
Nie. Nie, ona nie była. Ona miała być teraz, nie? Bo ona zazwyczaj robiła jakieś takie ciekawe rzeczy, ale niezbyt one się sprawdzały w Polsce, bo ona zawsze tak trochę wychodziła.
Tak, ona robiła też właśnie taką płytę w takich hip-hopowych klimatach bardziej. Też mi się to podobało.
Tak, to mi się podobało, ale to jest taki trochę romans z hip-hopem, jak Natalia Schroeder, jak Margaret.
Tak,
bo
to po prostu, coś
bo to idzie zasadzie. W tym kierunku, to jest tak trochę jak wszyscy z popu zmienili na alternatywę niby i zaczęli robić muzykę alternatywną, dlatego że muzyka alternatywna stała się trochę bardziej popularna od tej popularnej.
No tak, i teraz
śmieszne.
Tak samo jest z hip-hopem.
No właśnie, więc tutaj, ale ty też podobno romansujesz z hip-hopem na tej płycie.
Tak, tak, tak. Zdarzyło się tak, że w sumie stworzyliśmy parę takich numerów bardziej hip-hopowych. W niektórych nawet trochę nawijam, ale to wszystko jest połączone ze śpiewem. Więc takie łączenie klimatów.
A jak wyglądała twoja osiemnastka? Bo o tym nigdy nie powiedziałaś, jak dokładnie ona wyglądała.
Dokładnie. Dokładnie to chyba nikt się nie dowie.
Bo ty sama nie pamiętasz?
Nie, wszystko pamiętam. Tylko wyjścia nie pamiętam. Bo mogę o tym powiedzieć.
Możesz. Już powiedziałaś tak dużo, że już masz wszystko.
Krzysiu, nie to wie. No dobra, nieważne. Ale to jest śmieszne, no. Osiemnastka. Jakby ja naprawdę się super bawiłam. Ja jestem typem osoby, który jak jest na imprezie, to nie schodzę z parkietu. Ja uwielbiam się bawić, jak jest impreza, to ja po prostu nie marnuję czasu na siedzenie, tylko tańczę. No i cały ten wieczór przetańczyłam, bawiłam się najlepiej w swoim życiu. Przez całą imprezę tak naprawdę wypiłam może 2 drinki. Serio. No ale później wpadłam na pomysł, że chcę świętować ze wszystkimi. I ze wszystkimi chcę wypić po jednym szocie.
I dużo to było ludzi?
No, 30. I to był bardzo zły pomysł, bo skończyło się na pięciu. No, więc tak, taka moja osiemnastka. Ale ogólnie przebiegało to wszystko bardzo grzecznie, bo tak jak mówię, przez całą imprezę dwa drinki. Ja nie lubię też pić alkoholu.
To co ty lubisz?
Śpiewać.
Dlaczego 13 i 5 to twoje ulubione liczby?
13 zawsze przynosiło mi szczęście. Mhm. 5, piątka jakoś tak... wydaje mi się, że ze względu na to, że mój rocznik 2005, mój brat urodził się 5 sierpnia, jak się tam doda coś z daty mojego taty, jedną liczbę do drugiej, jak się doda, to też wychodzi piątka i u mojej mamy jest tak samo. Więc stąd piątka. Zawsze gdzieś tam była mi bliska też, tak w życiu.
A pytałem się ciebie o tę współpracę, czy jakiejś żałujesz, a żałujesz, że coś powiedziałaś w mediach?
Nie, chociaż po tym wywiadzie nie wiadomo.
To będzie piękna puenta. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.